Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Zapraszam Państwa do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, a dzisiaj komentatorami będą dla nas pani profesor Magdalena Musiał-Kark, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór, panie redaktorze.
Tomasz Terlikowski, doktor Tomasz Terlikowski, publicysta, autor Telewizji Republika. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
I pan Jan Gładysiak, doradca wojewody wielkopolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Proszę państwa, początkowo temat krajowy chciałem rozpocząć od pewnych skutków, które lockdown z powrotem daje nam w edukacji. Chciałem porozmawiać o tym, czy uczniowie przyzwyczaili się, jak możemy oceniać wstępnie te skutki lockdownu w szkołach, ale mamy nowe zaskoczenie. Będą nowe propozycje, nie tyle lockdownowe, czy już są, jak już ten program do Państwa jest nadawany, pewnie one już są przez rząd zatwierdzone. To jest na przykład ograniczenie możliwości poruszania się seniorów, ale także korpus wsparcia seniorów, czyli tych, którzy będą pomagali seniorom między innymi dostarczać zakupy do domów. Chciałbym Was zapytać o taką kwestię z psychologii politycznej. Czy uważacie, że tenże te ograniczenia, tenże lockdown, który nas dzisiaj dotyka, czy społeczeństwo jest przygotowane do przyjęcia obostrzeń? Czy to faktycznie się sprawdzi? Rozpocznę od pani profesor Magdaleny Musiał-Kark.
To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, czy ten lockdown się sprawdzi, specjalistką nie jestem w tym zakresie, natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście nie ma innego wyjścia, ale trzeba wprowadzić kolejne ograniczenia. Natomiast nie mam przekonania co do tego, czy rzeczywiście ograniczenie tej mobilności osób starszych jakby będzie tak społecznie dla nich dobre. To znaczy, kilka dni temu spotkałam swoją znajomą emerytkę, która jest dosyć aktywną emerytką i ona, że tak powiem, już wyrażając gdzieś tam lęk o to, co się będzie działo za parę dni, powiedziała, że ona sobie nie wyobraża jakby siedzenia niemalże sama, praktycznie sama, z sąsiadami ewentualnie, przez kolejne tygodnie albo i miesiące, nie daj Boże, właśnie w zamknięciu. Wydaje mi się, że te korpusy pomocy dla osób w podeszłym wieku, one rzeczywiście mogą się sprawdzić, ale mam wrażenie, że one się sprawdzą o wiele lepiej w dużych miastach. W małych miejscowościach mam jakąś taką intuicję, że niestety, ale może być z tym nieco gorzej. No a wydaje mi się, że te obostrzenia mimo wszystko są potrzebne, bo proszę zwrócić uwagę, właściwie w całej Europie mamy do czynienia z rekordowymi wskaźnikami.
To, pani profesor, to w jaki sposób politycznie, skutecznie komunikować te potrzeby? Bo rzeczywiście mamy sytuację trochę paradoksalną. Wszyscy się zgadzamy co do tego, że te zapotrzebowania na różne ograniczenia są konieczne w stosunku do walki z pandemią. Jednakże powiedzmy sobie szczerze, że narracje polityczne wokół tych obostrzeń, i to nie tylko w Polsce, one są przejmowane z dużą rezerwą. Czy to jest tylko i wyłącznie problem komunikacji politycznej, pani zdaniem?
Wydaje mi się, że jest to w dużej mierze problem komunikacji politycznej. Ja przed chwileczką przeczytałam w internecie, może niekoniecznie przypadek polski, ale czeski, który, że tak powiem, na którym
będziemy o tym rozmawiać,
Minister zdrowia w Czechach został przyłapany w restauracji, zdaje się, bez maseczki. Proszę zwrócić uwagę, że my mieliśmy też bardzo podobny problem z noszeniem maseczek przez naszych polityków, tak? To jest jakby sprawa bardzo złożona i jakby wielopłaszczyznowa. Ta komunikacja, to co polityczna, to co my widzimy w mediach, to co słyszymy w mediach, to niekoniecznie jest spójne z tym, czego my wymagamy później, czego elity wymagają też od społeczeństwa.
No, politycy są w bardzo trudnej sytuacji. Tak. Niemiecki minister zdrowia Spahn, który też jest zarażony koronawirusem, pierwsze co zrobiła telewizja CDF, to pokazała sytuację, w której na którymś ze spotkań rządowych, kiedy usiadł, maseczkę zdjął. Ale umówmy się, nie jesteśmy w stanie non-stop chodzić w maseczce. Powinniśmy chodzić tam, gdzie to jest konieczne. Panie Angładysiak, jak pan ocenia tą potrzebę wszystkich ograniczeń i także oczywiście. Z terenu Wielkopolski, gdzie ma pan najlepszy ogląd, jak ta sprawa wygląda?
Oczywiście te ograniczenia biorą się z potrzeby, to znaczy jakby skala zakażeń jest tak duża, że stąd mamy te ograniczenia, natomiast niechęć społeczna do nich jest też zrozumiała, one po prostu, jak sama nazwa wskazuje, ograniczają, więc utrudniają i takie życie osobiste, ale też przede wszystkim życie gospodarcze, więc trudno tutaj oczekiwać entuzjazmu i oklasków z tego powodu, natomiast celem tego jest właśnie ograniczenie, czyli nie pozbycie się całkowitych zakażeń, bo to jest oczywiście niewykonalne, tylko obniżenie tej skali potrzeb osób, które będą musiały być poddane hospitalizacji, a to będzie się wiązało oczywiście, a to wiąże się w sposób oczywisty z możliwościami służby zdrowia. I stąd to się wszystko ze sobą łączy. Natomiast tak jak mówię, trudno oczekiwać entuzjazmu ze strony społeczeństwa, skoro już raz doświadczono tego i wiemy, jak bardzo trudne to było też dla gospodarki. Więc mierzymy się tutaj z wielkim wyzwaniem, które przed nami.
No właśnie, ale czy nie uważa pan, że to jednak nie jest po części taki lockdown, który nie nazywa się lockdownem? No bo jednak chociażby ograniczenie działań tych wszystkich klubów sportowych, ograniczenie działań też barów, restauracji, które być może jak ten program jest nadawany już nastąpiło, to jednak jest po części lockdown.
Tak, jest to punktowy lockdown, oczywiście tak, jakby to też nikt tego nie ukrywa. Natomiast chodzi o wykluczenie takiego całkowitego paraliżu, bo to jest po prostu też fizycznie niewykonalne. Proszę zwrócić uwagę, że przecież nie ma zakazywanych handlu sklepowego, bo to wiązałoby się z paniką kompletną. Też zresztą w marcu tego doświadczaliśmy. Oczywiście nie w praktyce tego, że tak powiem, to widzieliśmy. Nie wynikało to z obostrzeń, tylko bardziej z niewiedzy społecznej i te puste półki sklepowe pamiętamy. Takie rzeczy na pewno nie powinny się powtórzyć, ale nie jesteśmy w stanie całkowicie zamknąć gospodarki. Jesteśmy w stanie ograniczyć pewne działania w niektórych sektorach, ale wykluczenie, całkowite zamknięcie gospodarki też nie jest możliwe. Już to przerabialiśmy w dużej części i powtarzanie tego pewnie będzie w jakichś obszarach zrealizowane, ale mam nadzieję, że nie w takich, jak to było.
Od razu zapytam pana jako najbliższego w praktycznej polityce wśród naszych rozmówców, czy wśród przewidywań, tych pozytywnych przewidywań, jakim jest przede wszystkim cel, który ma polegać na zmniejszeniu krzywej zachorowań, czy są prognozy, które po tym wszystkim lockdownie pozwalają, po tym całym lockdownach punktowych, jak pan to nazwał, pozwalają nam patrzeć z optymizmem? Czy jest możliwość, aby w najbliższych 2 miesiącach ta fala wyhamowała?
Nauka, która płynie z minionych miesięcy jest taka, że wszelkie prognozy, jeżeli na cokolwiek pozwalają, to na przewidywanie najbliższych 2 tygodni, na pewno nie miesięcy. Wiele prognoz, które były wykazały, z którymi mieliśmy do czynienia na wiosnę, okazały się albo przestrzelone, albo całkowicie, właściwie chyba żadna nie przewidziała tego, jak to będzie się rozwijało w rzeczywistości. Więc tego rodzaju planowanie oczywiście jest konieczne, żeby przewidywać pewne działania, ale tak jak mówię, z doświadczenia ministerstw i agent rządowych wiadomo, że tak właściwie to, co jesteśmy w stanie tak naprawdę zaplanować, to są najbliższe 2 tygodnie, czyli bardzo
krótko. I z danych, które do pana docierają do wojewody wielkopolskiego, jak będą wyglądać na najbliższe 2 tygodnie?
To znaczy, ja tutaj doprecyzuję, ja jestem doradcą wicewojewody Macieja Bieńka, a nie pana wojewody głównego. Urząd jest ten sam oczywiście. Natomiast to, co w tej chwili jest tutaj przedmiotem troski działań służb pana wojewody, to jest zabezpieczenie pomocy medycznej, to znaczy stąd się biorą te wszystkie działania, które podejmuje pan wojewoda w zakresie przekształcania niektórych placówek w szpitale jednoimienne, czy współpraca z samorządami, tutaj mam na myśli zwłaszcza miasto Poznań w kwestii...
Ale wrzucę do głównego pytania, będzie wzrost, czy będzie wyhamowanie zakażeń, przynajmniej w Wielkopolsce, jak to się szacuje? W najbliższych 2 tygodniach.
Szacunki są takie, że na pewno będziemy mieli do czynienia ze wzrostem. To są też informacje, które przekazuje Ministerstwo Zdrowia, które mówi o tym, że musimy się liczyć z 20 tysiącami zakażeń dziennie. I to są, jakby nikt tego nie ukrywa, że to będzie rosło. Mamy też taki okres roku, w którym wzrost zachorowań na tego rodzaju choroby przenoszone drogą kropelkową jest no, czymś naturalnym, to oczywiście brzmi tak, jak brzmi, ale no, mamy też do czynienia z innymi zakażeniami tego rodzaju, więc po prostu jesteśmy w takim okresie, w którym trochę tutaj, że tak powiem, natura jest przeciwko nam. To, co możemy robić, to oczywiście maksymalnie to ograniczać, ale też minimalizować i zapewniać hospitalizację osobom, które to potrzebują. I takie też jest, temu też mają służyć wszystkie działania służb wojewody i agent rządowych wszystkich.
W tej części chciałbym jeszcze zapytać Tomasza Terlikowskiego i wrócić do tych kwestii szkół, szkoły średnie. Uczniowie szkół średnich wrócili do trybu zdalnego w całej Polsce. Wydaje się, że chyba trochę lepiej to przechodzi teraz, nie słychać o różnych dramatycznych sytuacjach z tym związanych w porównaniu z tym, co było na wiosnę. Ale nie ukrywajmy, praca zdalna to nie jest to samo, co chodzenie do szkoły, kontakt z rówieśnikami. Tego materiału też zapewne jest również troszeczkę mniej. Jak pan ocenia szkolny lockdown, ten punktowy lockdown w szkole i jakie konsekwencje on może przynieść?
No ja bym powiedział ten sposób, ja się spodziewam, tutaj będę trochę bardziej kasandryczny niż moi przedmówcy, ja się spodziewam, że dojdzie w końcu do, jeżeli chodzi o szkoły, pełnego lockdownu. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście rządzący, władza obecna jest w tej chwili w dość dramatycznej sytuacji, bo jest rozdarta z jednej strony między próbą nawet nie zatrzymania pandemii, tylko niedopuszczenia do krachu systemu medycznego, bo tego się boimy. To znaczy mówi się o 20 tysiącach, ale ja słyszałem od poważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, że to może być i 40 tysięcy w ciągu 2-3 tygodni.
I 40 tysięcy wykrytych przypadków oficjalnie, tak, nie mówiąc
oficjalnie,
o tych nieoficjalnych.
O tych nieoficjalnych. Co to oznacza? To oznacza, że około 20% z tych przypadków trafia do szpitala, 10% potrzebuje tlenu, no 1 czy 2% potrzebuje respiratorów. No i to już oznacza, że system przestaje być wydolny. Nikt nie chce, i to jest oczywiste, i z przyczyn moralnych, i z przyczyn politycznych, i nawet wizerunkowych, żeby to na jego rządzie spoczywały potem zdjęcia takie, jakie znamy z Lombardii. Więc to jest jeden wymiar. Drugi wymiar to jest wymiar gospodarczy, to znaczy wszyscy mają świadomość, że lockdown tamten pierwszy skończył się głębokim kryzysem. Jego powtórzenie w terminie prawdopodobnie dłuższym, bo ten czas przenoszenia chorób kropelkowych to jest do lutego, więc jest bardzo prawdopodobne, że nawet jeżeli się uda trochę zdusić liczbę zachorowań, to jeszcze Boże Narodzenie będzie zamknięte i prawdopodobnie jeszcze ferii zimowych normalnie nie będę. Pewnie będę trochę odpuszczane, trochę zaostrzane w takim falowaniu, ale to oznacza ogromny kryzys gospodarczy i oczywiście Mateusz Morawiecki, premier, o tym mówi bardzo często, więc jest to rozdarcie. A kluczowym miejscem z punktu widzenia tego, co się dzieje, są właśnie szkoły. Dlaczego? Dlatego, że wprawdzie dzieci chorują zazwyczaj bardzo lekko, my tylko nie wiemy, jakie są dalsze skutki tej choroby. Bo coraz częściej pediatrzy mówią, no przechodzą lekko, ale możliwe, że w dalszej perspektywie te skutki będą większe, tego jeszcze nie wiemy. No tak, ale dzieci bardzo często zarażają rodziców. Ja ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem z Świdwina, on tam jest pastorem. Mówi, no moja córka przyszła ze szkoły, miała lekką gorączkę i lekkie przeziębienie. No on w tej chwili drugi tydzień leży pod tlenem, bo akurat miał no, nieszczęście przechodzić koronawirus bardzo mocno. Na szczęście nie jest to sytuacja być albo nie być, no ale drugi tydzień w szpitalu już się znajduje i mają tego świadomość rządzący. Natomiast zamknięcie całkowite szkół, no co oznacza? Oznacza tak naprawdę pełny lockdown. Szczególnie dotyczy to dzieci w klasach 1-3. No, ze starszymi będzie różnie. Moim zdaniem to, co powiedziałeś, jest prawdą w odniesieniu do liceów. Zamknięcie czy przeniesienie do pracy zdalnej liceów nie wywołał dramatu. Dlaczego? Dlatego, że w większości, a nie mówię, że wszystkie, bo oczywiście młodzież jest różna, ale młodzież licealna to już jest młodzież, która jest nauczona, przynajmniej powinna być nauczona i niektóre z ich przedstawicieli są nauczone, pracy samodzielnej i łatwiej jest z nimi pracować. Dramatem będzie przeniesienie trudnym. Oczywiście już wiele rzeczy nauczyciele się nauczyli, wiele rzeczy nauczyli się uczniowie, no ale jeżeli przeniesiemy naukę, a wszystko na to wskazuje w klasach 4-8, no to to już będzie gorzej. Natomiast zupełnie dramatycznie będzie.
Szczególnie zdaniem, z ósmą klasą, która
przygotowuje, no ale maturzyści mają dokładnie.
To jest skomplikowana sprawa.
Już mówi Ministerstwo Edukacji o tym, że będzie obniżać standardy, że będzie wypracowywać nowy program, który będzie nieco węższy. No ale najgorzej będą mieli z pewnej perspektywy uczniowie klas 1-3. Na razie oni nie są posłani do domu, ale moim zdaniem, jeśli nie uda się wyhamować...
Obniżenie standardów nauczania
to się stanie.
Proszę bardzo, pani profesor Magdalena.
Odnośnie klas 1-3. Moje dziecko jest w klasie trzeciej i muszę powiedzieć, że od września rzeczywiście chodził do szkoły. Natomiast 2 dni temu dostaliśmy wieczorem informację, że jego wychowawczyni jest pod nadzorem epidemiologicznym do poniedziałku, więc do piątku właściwie mój syn do szkoły niekoniecznie chodzi. Znaczy był wczoraj, ale okazało się, że jakieś lekcje łączone, które tak naprawdę też mogą nie zdawać żadnego egzaminu. I nie bierze się trochę tego pod uwagę, że są jeszcze ci nauczyciele w szkołach. I rzeczywiście te klasy 1-3, mimo tego, że one są posłane, czy 1-4, mimo tego, że będą chodziły do szkoły zgodnie z tymi restrykcjami, które są wprowadzone, no to jest jeszcze ta druga strona. Nauczyciele, którzy są o wiele bardziej narażeni i to oni będą jakby tymi, którzy w pracy nie będą się mogli pojawiać, więc te dzieci i tak będą musiały pozostać w domu, bo system po prostu nie będzie dawał rady. I ja wydaje mi się, że to będzie problem bardzo duży.
Tomasz Tadlikowski.
Mamy bardzo podobne doświadczenie. Mamy 4 dzieci w podstawówce i w tej samej. No i oczywiście jest tak, że co chwila pojawia się informacja, że dzieci z tej i z tej klasy proszone są o 2 dni nieprzychodzenia do szkoły, bo miały kontakt z takim nauczycielem. Od razu nie chodzi także ich rodzeństwo. To jest oczywiste, no trudno to zrobić inaczej. Połowa, a nawet więcej lekcji to są już lekcje typu zastępstwa,
tak,
bo odchodzą kolejni nauczyciele na kwarantannę. No efekt jest taki, że można powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że te najbliższych kilka miesięcy, nawet jeśli uda się osiągnąć pracę zdalną, to kilka najbliższych tygodni to będą tygodnie stracone z perspektywy edukacyjnej. No, dopóki nie ustabilizuje się ta metoda pracy zdalnej, ale to będzie trudne, bo trzeba powiedzieć zupełnie jasno,
proszę
szczególnie
Państwa, młodsze. Proszę Państwa, i tutaj pojawia się pewien problem, który w bieżących komentarzach politycznych rzadko jest brany pod uwagę, ale znamy prawo Kopernika Gershema, że zły pieniądz wypiera lepszy pieniądz i pytanie na czas już popandemiczny. Czy poluzowanie standardów edukacyjnych teraz pozwoli tak łatwo na ich ponowne wyostrzenie po pandemii? I z tym pytaniem zostawiam naszych słuchaczy, zapraszając ich do części drugiej naszego Tygodnika Politycznego.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Profesor Magdalena Musiał-Kark, Jan Gładysiak i Tomasz Tedlikowski, a w drugiej międzynarodowej części naszego programu chciałbym zajrzeć do naszych południowych sąsiadów, gdzie sytuacja z koronawirusem jest dramatyczna. Premier Andrzej Babisz, który przyznaje się do pewnych błędów, tak naprawdę rzeczywiście ma sytuację arcypodbramkową. Z informacji, które mamy z czwartku, wynika, że aktualnie w Czechach zagospodarowanych jest 80% możliwości przyjmowania pacjentów do systemu. W ostatnich dniach zapowiada się, że liczba łóżek będzie zwiększona o ponad 10 tysięcy. Jednakowoż jeśli w tym tempie, który jest teraz, ten współczynnik aktualnie zainfekowania wynosi w Czechach 1,36. Jeśli ten współczynnik się utrzyma, to do 11 listopada system czeski padnie. Chciałbym Was zapytać może nie tyle o taką ocenę tych problemów, no bo tutaj wydaje mi się ona być jednoznaczna, ale Czesi są tak naprawdę pierwszym państwem w Europie, które stosuje taki totalny lockdown, czyli poza spożywczakami wszystkie sklepy zamknięte, wszystko zamknięte. Mówi się nawet o niektórych lokalnych zakazach wychodzenia z domu. Jan Gładysiak, który studiował w Czechach, jest tutaj, wydaje mi się, najlepiej poinformowany, więc zacznę ten wątek czeski od pana.
No rzeczywiście tak to wygląda, jak pan przedstawił. Czesi mają problem też tego rodzaju, że oni w ogóle zmagali się często z czymś takim, z nadmierną, jak to powiedzieć właściwie, z tym, że często chodzono do lekarza niekoniecznie jak była taka potrzeba. Nie chcę tego tutaj oczywiście przesądzać, bo to często są takie stereotypowe opowieści także samych między sobą, ale ta kwestia też często się pojawiała. Swego czasu w Czechach mieliśmy właśnie do czynienia z wprowadzeniem odpłatności za wizytę u lekarza rodzinnego, co miało takie sytuacje ograniczyć. Rzeczywiście ograniczyło częściowo, ale z tego się wycofano później. Ale to tak mówię ogólnie, bo jakby oczywiście tutaj obraz sytuacji jest taki, jaki jest. No i będziemy widzieli, jak Czesi sobie z tą sytuacją poradzą albo nie poradzą, bo to jest też oczywiście...
Czy uważa pan, że Republika Czeska będzie też trochę takim testem ekonomicznym, czy faktycznie ten totalny lockdown przełoży się na masową plajtę po prostu? Czy myśli pan, że...
Masową plajtę, ale też zobaczymy, czy... Znaczy musimy pilnie obserwować tutaj Czechów, bo też przy tej pierwszej fali oni właśnie jakby te działania właśnie były najpierw też trochę jakby uprzedzały w niektórych obszarach polskie działania i jakby możemy na podstawie tego, jak to się rozwijało w Czechach, też przewidywać, co będzie w Polsce, stety albo niestety. I też jakby zawczasu, o ile oczywiście się da, pewne działania wyprzedzić. Zobaczymy też, czy ten lockdown taki, o którym pan opisał, to znaczy to ograniczenie ruchu, czyli do pracy i po zakupy tak właściwie tylko i do lekarza, czy on też przyniesie rezultaty w postaci właśnie wypłaszczenia tych zachorowań. Ale też będziemy widzieli, na ile te działania reanimacyjne służby zdrowia będą skuteczne, to znaczy właśnie te wszystkie dodatkowe łóżka, ale też współpraca międzygraniczna, bo jest też mowa o tym, że część chorych ma być hospitalizowanych po stronie niemieckiej. Tutaj władze niemieckie też zapewniają wsparcie w tym zakresie, więc też będziemy widzieli, jak to w praktyce wygląda i będzie można z tych doświadczeń za jakiś czas, jeśli będzie taka potrzeba w Polsce, także korzystać. Nieciekawe doświadczenia, tak niestety musimy się nad tym liczyć, no ale...
Sąsiad Republiki Czeskiej, Słowacja, wprowadza też taki eksperyment, jakim jest przebadanie wszystkich mieszkańców państwa, w tym także i powiatów graniczących z Polską. Czy to też może być jakiś taki wskaźnik dla powiedzmy nowej strategii, nowego podejścia do walki z wirusem, tak, pani profesor?
Na pewno jest to jakieś rozwiązanie, które mogłoby rzeczywiście pokazać innym państwom może jakieś potencjalne rozwiązania. Natomiast wydaje mi się, że sytuacja jest na tyle dynamiczna i na tyle poważna, że zarówno ministrowie zdrowia, jak i specjaliści, eksperci, zresztą to się pojawia w wielu wypowiedziach, nie są w stanie przewidzieć, jak ta pandemia się będzie rozwijała. Zdaje się, że kilka dni temu nasz minister zdrowia powiedział, że mówiliśmy już o tym, że wszelkie ekspertyzy, wszelkie prognozy wiodły i właściwie się nie sprawdza. Rzeczywiście może przebadanie całej populacji byłoby dobrym rozwiązaniem, natomiast na pewno też kosztownym i na pewno też, że tak powiem, w bardzo krótkim okresie czasu nie jesteśmy w stanie jakby potwierdzić wszystkich przypadków, dlatego że ten wirus się rozwija. On się rozwija w ciągu kilku dni i ta osoba, która dzisiaj jest zdrowa, za 2-3 dni może być zainfekowana. Także jakby sprawa jest na tyle poważna i dynamiczna, że trudno cokolwiek jakby przewidywać.
Ja jeśli mogę się tutaj dołączyć do tego.
Panie Gładysiak, proszę bardzo.
Nie, wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł akurat, co robi Słowacja. Oczywiście to też jest, oczywiście to życie to zweryfikuje, ale to będzie po prostu zdjęcie stanu rzeczy w danym momencie, a to też będzie rozłożone w czasie, prawda, osoby, to nie odbędzie się w jeden dzień tam od 6 do, to nie będzie jak wybory na przykład, gdzie mamy widzing wieczorem, prawda, poznajemy sondażowe, a tam za chwilkę wyniki oficjalne. tylko to będzie rozłożone w czasie i oczywiście dowiemy się, jak to mniej więcej wygląda w całej populacji obywateli Słowacji. No i co dalej z tym władze słowackie chcą zrobić? Będą hospitalizować wszystkie osoby zakażone? No, nie, znaczy ja trochę, lepiej chyba jednak się koncentrować na stworzeniu systemu udzielania pomocy osobom, które naprawdę tego potrzebują. Bo to jest tak, jak właśnie pani profesor powiedziała, no osoba, która była przebadana, to jest wynik testu jest w momencie, kiedy była badana, ona równie dobrze może wyjść ze stacji wymazowej i zarazić się, prawda? Więc...
Tak. Mm-hmm. Oczywiście Tomasz Terlikowski do tego wątku.
Ja bym dodał tak, że tu mamy do czynienia z dwoma rzeczami. Jedną rzeczą są realne działania, które w przypadku i Czech, i Słowacji, bardziej nawet Czech niż Słowacji, są niezbędne. To były kraje, które bardzo szybko zareagowały i dość skutecznie ten pierwszy czas przebyły. Ja byłem w Czechach i na Słowacji w te wakacje. No w zasadzie prawie wszystkie już restrykcje były zdjęte w metrze, trzeba było zakładać w Pradze maseczkę. Poza tym Praga no, nie wróciła do stanu sprzed pandemii, bo było mniej więcej 1/3 do połowy turystów, ale żyła normalnym życiem. Na Słowacji więcej było restrykcji. Natomiast mamy napięcie między dwoma rzeczami. Jedną z nich jest konieczność jakichś działań politycznych. Politycy wiedzą, że społeczeństwo oczekuje od nich jakichś działań. Powiedzenie, że musimy czekać, że nie wiemy, co się będzie działo i że ostatecznie no, reagujemy w sytuacjach kryzysowych, ratując system, w takich szczególnie mniejszych społeczeństwach, w których i tak podział polityczny, szczególnie na Słowacji, jest dość ostry, choć trochę po innych liniach niż w Polsce on się dokonuje, ale w takich społecznościach no, no po prostu politycy muszą pokazać, że są do czegoś potrzebni, no i pokazują, wykonując takie, wydaje się, rzeczywiście trochę
no właśnie, pozorne. Ale tutaj pan, uderza w takie pytanie, które chciałbym was do tego wątku naprowadzić w pierwszej części. Czy w polityce, czy w psychologii politycznej jest dzisiaj miejsce, w takiej praktycznej psychologii politycznej, jest dzisiaj miejsce na to, by polityk mógł powiedzieć, słuchajcie, czekamy, bo więcej nie możemy. Czy w tej akcyjności współczesnej polityki jest w ogóle przestrzeń na taką konfigurację działań?
Zaraz oddam głos pozostałym gościom, ale dodałbym jeszcze jedną rzecz. Chyba jeśli mielibyśmy szukać wzorców dla Polski, mając świadomość innego kontekstu kulturowego, to bardziej podobnym do sytuacji polskiej jest sytuacja o paradoksie Izraela. Dlaczego? Dlatego, że to jest społeczeństwo do pewnego stopnia do nas podobne. To znaczy też takie mocno podzielone w tej kwestii także wiary w koronawirusa, z bardzo silnymi emocjami antykoronawirusowymi, wręcz z buntami i bójkami na ulicach. My jesteśmy pod tym względem słabi, aż takich akcji nie mamy. Ale dlaczego mówię, że jest podobne? Dlatego, że Izrael również wprowadził drugi pełny lockdown. I my wiemy, jakie są jego skutki ekonomiczne, to znaczy już ponad połowa Izraelczyków, a mówię tylko o Izraelu, w ogóle nie mówię o autonomii palestyńskiej, bo tam jest dopiero dramat, ale no, badania nie dotyczą autonomii palestyńskiej, ale ponad połowa Izraelczyków już jest na bezrobociu. Masowo bankrutują firmy, pamiętajmy, tam jednym z głównych elementów jest turystyka i wszystko, co z nią związane, restauracje i tak dalej, więc no, oni do pewnego stopnia wiedzą, na ich podstawie możemy sprawdzić, co się wydarzyło. Natomiast już krótko odpowiadając na twoje pytanie, no, odpowiedź jest taka, że niestety współczesna debata polityczna, także w jej głębokim podzieleniu, to nie jest podział tylko polski, on jest charakterystyczny dla bardzo wielu społeczeństw, podział, który jest napędzany jeszcze przez media, czasami wręcz kreowany przez media, powiedzenie czekamy na to, co się wydarzy, oznacza wystawienie się
czyli,
na całkowity
odstał. Jesteśmy trochę, czyli zwracam się do pani profesor Magdaleny Musiał-Kark, jesteśmy w tym takim, nazwijmy to, akcjonizmie politycznym, jesteśmy ofiarami tego akcjonizmu politycznego, czy jakikolwiek polityk w jakiejkolwiek partii może sobie pozwolić na taką strategię dzisiaj, słuchajcie, musimy to przeczekać.
Absolutnie nie. Ja myślę, że postawienie sprawy w ten sposób przez jakiegokolwiek polityka no, świadczy o tym, że on jest bezradny, że kompletnie nie wie, co ma robić, nie wie, jakie kroki ma przedsięwziąć, a to z kolei będzie bardzo mocno przekładało się na społeczeństwo, które dzisiaj jest w wielkim poczuciu takiej niepewności, braku stabilizacji, braku jakby przewidywania tego, co będzie za kilka dni, za kilka tygodni, a tego typu postawy polityków no jeszcze bardziej będą wzmagać to poczucie braku bezpieczeństwa.
No ale jeśli rzeczywistość jest taka, że rzeczywiście trzeba przeczekać, tak? No bo wydaje się, że chyba trochę tak jest, no to jak ma taki polityk na to zareagować?
Musimy przeczekać, ale nie, wydaje mi się, że politycy nie powinni stawiać sprawy w ten sposób, że słuchajcie, nie wiemy co robić, zamykamy, bo jesteśmy bezradni. W sensie takim, że wydaje mi się, że ten komunikat powinien być zbudowany.
Bo to jest chyba trochę kazus czeski teraz, prawda?
Trochę nie sądzi
pani, że trochę tak jest teraz właśnie w Czechach.
Troszkę tak. I to, co też mówił pan Terlikowski, no proszę zwrócić uwagę, jaki będzie stan gospodarki. Czechy to jest jeden, Izrael to jest jeden przykład. No Czechy pewnie mają teraz znowu ten lockdown na 3 tygodnie. Proszę zwrócić uwagę na Hiszpanię. Hiszpania była przez 50 dni w lockdownie. Od marca zdaje się, że do końcówki maja czy do połowy czerwca. Moi przyjaciele z Hiszpanii jakby mówili, Magda, to co dzieje się z naszą gospodarką to jest jedno, ale z drugiej strony turystyka, tak? No to właściwie dzisiaj Hiszpania no przeżywa ogromny kryzys no i znowu mamy też tam wzrosty rekordowe, tak jak zresztą w wielu państwach Europy. No i ta gospodarka będzie na pewno bardzo mocno to odczuwała w każdym z państw.
Na koniec tego wątku jeszcze, jak pan myśli, zwracam się do Jana Gładysiaka, czy jak się będzie rozwijać sytuacja w Czechach w najbliższych tygodniach?
Mamy właśnie to, o czym wspomniała na początku naszej rozmowy pani profesor w pierwszej części, teraz kwestię dymisji ministra zdrowia, który został właśnie przełapany na nieprzestrzeganiu, pan minister Roman Prymula. I pan minister chce się oddać do dyspozycji tutaj premiera, jakby mówi, że jakby stwarza jakby możliwość zrezygnowania ze swojego stanowiska, co wcale nie powinno dziwić, bo krzesło ministra zdrowia w tej sytuacji jest szczególnie gorące, więc wcale się nie dziwię pewnie panu ministrowi, że jak się nadarza okazja, żeby z tego zrezygnować, to pewnie chce z niej skorzystać, bo tak jak tutaj wszyscy się zgadzamy, nikt nie chce być odpowiedzialny za te wszystkie historie, które raczej nie rysują się w...
Ale zapytam na sam koniec, czy to, bo natomiast... może zmiana ministra niewiele pomoże w realnym problemie. Czy to jest jednak taka karuzela trochę chaosu politycznego już teraz, który przestaje być kontrolowany?
W Czechach mamy, to znaczy mówimy w Polsce, że mamy chaos polityczny i tak dalej. Naprawdę, jeśli przyłożymy to na Czechy, to chcielibyśmy mieć taki, to znaczy jakby, to myślę, że Czesi chcieliby mieć taki chaos, jak mamy w Polsce. Znaczy tam mamy koalicję, która ciągle się podgryza nawzajem. Mamy partię ANO, która jest oczywiście partią liberalną, ale w sensie pewnego odbioru, a jeśli chodzi o elity i duże miasta jest podobnie odbierane jak Prawo i Sprawiedliwość, a jednocześnie wygrywa kolejne wybory. Więc tam mamy sytuację takiego wzmożenia politycznego od czasu, kiedy rządzi Andrzej Babisz, właściwie permanentną. I to po prostu tylko wzmacnia aktualna sytuacja, tą historię. Teraz mieliśmy do czynienia z demonstracją dość radykalnie stłumioną na Wacławskim Namiestie i na Starym Mieście w Pradze i o tym było też głośno przez kilka dni, bo ona to była właśnie demonstracja antycovidowa i to też w Czechach nie jest często, takie rzeczy właściwie się prawie nie dzieją. Także to tylko wzmacnia po prostu niestabilną sytuację rządu Andreja Babisza, która jest, ale która jest cechą stałą tego rządu.
Proszę Państwa, kończymy na tym ten wątek. Zostańcie Państwo z nami. Zapraszam do trzeciej części Tygodnika Politycznego Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, Tomasz Terlikowski, Jan Gładysiak, profesor Magdalena Musiał-Kark. W trzeciej części, już trzeci tydzień, chcę porozmawiać o papieżu Franciszku, tym razem nie o I Fratelli Tutti, o którym rozmawialiśmy w ostatnich 2 tygodniach, ale o pewnej wypowiedzi papieża Franciszka z filmu, gdzie to papież Franciszek bardzo wyraźnie powiedział, że jest za ustanowieniem prawnych ram legalizujących związki jednopłciowe. Dyskusja ta wywołała, czy też ta wypowiedź wywołała dwie dyskusje w Polsce. Pierwsza dyskusja bardzo taka kuriozalna, metodologiczna, mianowicie mamy wysyp różnych interpretatorów tejże wypowiedzi, gdzie stara się ludziom wmówić, ci interpretatorzy starają się ludziom wmówić, że to, co papież powiedział, tak naprawdę nie powiedział i nie mamy, wszyscy, którzy w taki sposób interpretują tą wypowiedź, są w błędzie. Ale mamy też drugi bardzo, wydaje mi się, skromny sposób, jeśli chodzi o ilość głosów przedyskutowania tej kwestii. Mianowicie wydaje mi się, że tą wypowiedź Franciszka należałoby rozważyć na dwóch takich poziomach. Poziomie zewnątrzkościelnym, czyli poziomie, w którym faktycznie w społeczeństwie pluralistycznym, gdzie pojawia się tego typu wyzwanie, Kościół może zgodzić się na pewne rozwiązania ułatwiające ludziom życie codzienne i wydaje się, że jest to pogląd, który nie jest ani specjalnie dziwny, jest reprezentowany przez znakomitą większość katolików, ale jest też poziom wewnątrzkościelny. Czy faktycznie papież ma na myśli tylko i wyłącznie kwestie zewnętrzne, czy też jest to jakaś zapowiedź zmiany stosunku Kościoła do statusu osób homoseksualnych w Kościele? Co wiązałoby się z przedefiniowaniem roli rodziny, co wiązałoby się z problemem dopuszczenia kandydatów homoseksualnych do kapłaństwa, wreszcie co wiązałoby się z pewną dosyć dużą zmianą teologii moralnej. Tomasz Terlikowski, jak pan patrzy na tę kwestię?
No ja bym powiedział, że jest jeszcze trzeci wymiar, to znaczy tak naprawdę co ta wypowiedź w ogóle oznacza. I powiem w ten sposób, to że kardynał Bergoglio...
Co oznacza pańskim zdaniem?
To, że kardynał Bergoglio, czy papież Franciszek obecnie, ale jeszcze jako kardynał Bergoglio jest zwolennikiem jakiejś formy prawnej rejestracji związków jednopłciowych, było znane. On to nawet napisał w jednym ze swoich listów pasterskich jako właśnie metropolita Buenos Aires. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie każda wypowiedź papieska ma jakiekolwiek znaczenie dla katolików. Co to znaczy? To oznacza, że wypowiedź skierowana do mediów, do telewizji, wypowiedź na konferencji prasowej. To jest po prostu wypowiedź prywatna osoby, która jest równocześnie Ojcem Świętym, ale ona nie ma znaczenia doktrynalnego. Gdyby papież Franciszek chciał zmienić doktrynę w tej sprawie, to zrobiłby to na przykład przy pomocy przypisu do jakiegoś dokumentu, tak jak zrobił z Komunią Świętą dla osób rozwiedzionych w nowych związkach. Jest przypis do Adhortacja Amoris Laetitia. On moim zdaniem został niesłusznie rozszerzony, ale został za zgodą papieża. To zostało wszystko potwierdzone. W efekcie w 75% kościoła globalnego osoby rozwiedzione w nowych związkach przystępują już do Komunii Świętej za pełną zgodą papieża. Więc gdyby papież chciał zmienić doktrynę, to zrobiłby to w ten sposób, przy którymś z dokumentów, przy którym to nie ma znaczenia. Natomiast
czy to rzeczywiście można w takich kategoriach ująć, czy w ogóle papież może mieć poglądy prywatne jednak jako zastępca
Ale oczywiście, że
Jezusa
może mieć.
No, przypomnijmy, i czy można tutaj odróżnić, powiedzmy, papieża, który mówi coś prywatnie od siebie, od papieża,
ale
który mówi coś jako papież.
Ale oczywiście, że
możemy. No to jest dosyć problematyczne. To jest dosyć problematyczne założenie.
Nie jest problematyczne. Przypomnę książkę Jezus z Nazaretu, papieża Benedykta, której we wstępie jest wprost napisane, że jest to wyraz prywatnych opinii Józefa Ratzingera. Ona jest podpisana jako książka Benedykta, ale bo był wtedy papieżem, ale są to prywatne opinie kardynała Ratzingera, czy papieża Benedykta, ale jako osoby prywatnej. Kiedy Jan Paweł II pisał wiersze, już jako papież, mamy pełne prawo uważać, że to są wiersze wybitne albo że to są wiersze słabe, ponieważ poezja nie wchodzi w skład nauczania papieskiego. Nawet wywiady udzielane, te wywiady.
Ale w tychże wierszach jednak Jan Paweł II nie pisze o kwestiach doktrynalnych, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę wspomniane wywiady, to zarówno Przekroczyć próg nadziei, chyba jeden z najlepszych wywiadów z Janem Pawłem II, jak i wywiady z Zeywaldem są wywiadami, które tak naprawdę krążą bardzo mocno wokół aktualnego, czy inaczej, papież mieści się w aktualnym nauczaniu Kościoła. Stąd też wydaje mi się
Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na tym zdaniu, dlatego że jak weźmiemy wywiady z Zeywalda, to tam mamy taki moment, który też był ogromny skandal, czyli kwestia używania prezerwatyw w sytuacji osób homoseksualnych prostytutek, które zamierzają wyjść z prostytucji. Dokładnie takiego przykładu użył papież i określił pewną propozycję, że w takich sytuacjach, przy szczególnych okolicznościach można by się zastanawiać, czy nie mogą używać. Ale
główne pytanie, panie redaktorze,
nie stała się
jednak
elementem magisterium. To była prywatna wypowiedź Benedykta XVI.
Dobrze, ale,
i jako
dobrze,
taka jest przez całą teologię traktowana.
Dobrze, ale w tym przypadku jednak pytanie jest dosyć znaczące. Czy Franciszek, czy papież Franciszek idzie w kierunku pewnej zmiany tutaj i w jaki sposób należałoby o tym rozmawiać?
Powiem tak, moim zdaniem oczywiście idzie, tylko że ma świadomość jednej rzeczy, że jakakolwiek, to jest prywatna wypowiedź, która przygotowuje pewien grunt, nie pierwsza prywatna wypowiedź. Tam jest ciekawszy element, bo to jest wypowiedź ze spotkania z parą homoseksualną, która ma trójkę dzieci pochodzących od surogatek. I pytanie, które można zadać Ojcu Świętemu, to jest takie proste pytanie, czy Ojciec Święty jakoś odniósł się do tego faktu, który jest jednym z najbardziej obrzydliwych form wykorzystania kobiet. Surogacja, niezależnie od przyczyn, no to jest, zresztą sam papież o tym pisze w wielu dokumentach, jeden z najbardziej brzydkich sposobów nadużywania najbardziej obrzydliwych. Nie wiemy nic o tym. Natomiast papież ma świadomość, że zmiana w tej kwestii to nie jest tylko kwestia zmiany moralnej. To jest zmiana, kwestia pytania o to, kim jest człowiek, co znaczy...
No właśnie, to jest bardzo poważna zmiana antropologiczna.
Jak rozumiem, to jest objawienie. I to by się musiało skończyć schizmą, tak jak się skończyło schizmą u Anglikanów.
Pani profesor Magdalena Musiałkark, czy to rzeczywiście musi się skończyć schizmą, czy też jest jakieś miejsce, pani zdaniem, na pewne poszerzenie doktryny Kościoła o te kwestie? I jakąś zmianę. Jak pani to postrzega?
Ja chciałam dodać do tego, co mówił pan Terlikowski, że rzeczywiście wydaje mi się, że te wypowiedzi papieża Franciszka, one też należą do tych prywatnych wypowiedzi Ojca Świętego. Natomiast one rzucają bardzo ciekawą perspektywę jakby patrzenia na to, co się dzieje we współczesnym świecie i to, jak patrzy też Kościół, czy jak mogą patrzeć przedstawiciele Kościoła na właśnie tego typu zagadnienia. I ja bym tylko chciała zwrócić uwagę na to, że papież Franciszek, on już właściwie, to też wspomniał pan Terlikowski, że jeszcze jak był kardynałem, tak, Bergoglio, to rzeczywiście ta kwestia rejestracji czy legalizacji związków homoseksualnych, ona gdzieś tam się pojawiała w wypowiedziach jego. Natomiast no, ja bym wróciła nawet do sprawy sprzed roku, zdaje się, kiedy Franciszek jakby zaskoczył wszystkich i w jednym z programów telewizyjnych rozrywkowych rozmawiał z osobą homoseksualną i gdzieś tam wyrażał takie, jakby to powiedzieć,
no właśnie,
wsparcie,
a jak pani
tak,
sądzi,
jak
pani sądzi, w którym kierunku to może pójść, czy w Kościele, powtórzę moje pytanie, czy w Kościele jest jakaś przestrzeń do rozmowy w tej kwestii?
Ja uważam, że powinna być i dlatego, że osoby homoseksualne zaczynają, jakby zjawisko, osoby homoseksualne zaczynają być dużą grupą, która też jakby wydaje się, że nie wiem, czy szuka swojego miejsca w Kościele, bo może nie do końca, ale wydaje mi się, że Kościół powinien przyjąć jakieś stanowisko względem tych osób, względem umiejscowienia gdzieś tych osób w swoim nauczaniu w Kościele. Mi się wydaje, że te wypowiedzi papieża, ja je bardzo doceniam, ponieważ one pokazują jego wielką wrażliwość względem osób homoseksualnych i też patrząc przez pryzmat gdzieś tam swojego środowiska, w którym też wśród moich wierzących katolickich znajomych mam osoby homoseksualne, które naprawdę czują się zagubione. I wydaje mi się, że to, co mówi Franciszek, bardzo, bardzo może zmieniać postrzeganie tych osób, które rzeczywiście są dzisiaj w takim miejscu, jakim są. I dla mnie wypowiedzi Franciszka świadczą o jego wielkiej wrażliwości i ja je doceniam, chociaż nie sądzę, żeby one zmieniały coś w doktrynie Kościoła, tak jak powiedział wcześniej pan Terlikowski.
Jan Gładysiak, jak pan patrzy na tą kwestię?
To znaczy, wydaje mi się, że Franciszek oczywiście ma poglądy na różne tematy i rzeczywiście o nich mówi tutaj. To jest rzecz wiadoma, nie wypadł się spod ogona jako papież, nie pojawił się znikąd. Natomiast Franciszek trochę pada, i to po raz kolejny już, pada ofiarą własnego podejścia duszpasterskiego, o czym zapominamy. I też tu nawiążę do tego właśnie, do tego przykładu, który też padał właśnie z tego wywiadu z Benedykta XVI o tym używaniu właśnie tych prezerwatyw. To było to, co Ratzinger tam wtedy powiedział, to było podejście duszpasterskie. Mówił tam o tym, się pewna odpowiedzialność. Jakby nie mówił o samym używaniu tego środka antykoncepcyjnego, tylko mówił o tym, że u takiej osoby, jeśli zaczyna stosować, to znaczy, że pojawia się pewna odpowiedzialność za własne czyny. I to on miał na myśli wtedy. I Franciszek ma tutaj, tak jak mówię, trochę sam sobie podkłada nogi, ponieważ po pierwsze właśnie on, rozmawiając z osobami homoseksualnymi, różnymi działaczami też, czy osobami właśnie pozostającymi w związkach tego rodzaju, także małżeństwach jednopłciowych, on pokazuje jakby w praktyce, jak ma wyglądać to podejście miłości, które jest przecież zapisane w katechizmie katolickim i o niesłusznej dyskryminacji tam też jest przecież mowa. I to za każdym razem jest odczytywane, takie no właśnie normalne duszpasterskie podejście jest odczytywane i nagłaśniane jako akceptacja dla tego rodzaju zachowań, rozwiązań prawnych i tak dalej. Więc to jest, natomiast papież też, i trochę tutaj mam o to żal właśnie do niego, bo jakby to nie jest pierwszy taki przypadek i też no wyciągajmy wnioski, dlaczego papież też nie wyciąga wniosków z tego, bo to nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy właśnie pada ofiarą takich okoliczności, do których też sam doprowadza i nie po raz pierwszy wiadomo, jak to później medialnie jest rozgrywane.
No właśnie, i tutaj chciałem zapytać Tomasza Terlikowskiego, chciałbym zapytać o to właśnie Tomasza Terlikowskiego, bo jest z tym pewien problem, że tematy, które są, wydaje się, bardzo ważne i bardzo trudne, jeśli komunikujemy się przez wypowiedzi z filmów, jeśli komunikujemy się przez jakieś szczętki różnych publicznych wypowiedzi kontekstowych, po czym nie następują żadne próby interpretacji, nie następują debaty, no ten styl jednak wprowadza nas w pewną niepewność poznawczą. Tomasz Terlikowski, dlaczego pan w taki sposób to komunikuje?
Ja powiem w ten sposób. Mnie się wydaje, że trzeba się spojrzeć na tę sytuację trochę, przerzućmy się na chwilę na inną wspólnotę i zaraz wrócimy do Kościoła katolickiego. Spójrzmy się na wspólnotę anglikańską, dlatego że Kościół katolicki stoi przed bardzo podobnym wyzwaniem. My w Polsce mamy czasem takie wrażenie, że Kościół katolicki w tej sprawie jest jednością. Nie jest. Mamy cały szereg kardynałów, arcybiskupów, biskupów i wybitnych teologów, którzy od jakiegoś czasu wprost kwestionują to nauczanie Kościoła, które jest zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego i na przykład mówią, że należy odrzucić te jego elementy, które mówią o obiektywnym nieuporządkowaniu aktów homoseksualnych, bo one są ich zdaniem krzywdzące. Mamy cały szereg teologów, którzy mówią, możemy tak przeinterpretować się i Pismo Święte, i Księgę Rodzaju, i tradycje, żeby dopuścić, no choćby, to jest taki program minimum, do błogosławienia par jednopłciowych.
No właśnie, a co pańskim zdaniem, bo leci nam czas, co pańskim zdaniem Kościół powinien zrobić w tym momencie?
I mamy ogromną, już mówię, mamy ogromną rzeszę tych, którzy mówią co innego. I teraz papież jest trochę w sytuacji arcybiskupa Canterbury. To znaczy musi utrzymać chwiejną równowagę między tymi dwoma stronami. To znaczy wartością jest również jedność. Zachowanie jedności jest wartością. W związku z tym papież nie zmienia doktryny, ale co jakiś czas puszcza oko do tej drugiej strony, pozwalając tej drugiej stronie korzystać z tych, no przecież oni doskonale wiedzą, że są to wypowiedzi prywatne, ale na ich podstawie budować całą narrację. Ojciec James Martin już napisał na swoim Twitterze notabene, że wybitny skądinąd pisarz amerykański, jezuita, napisał, no wszystko już jest pozamiatane, już wszystko jest załatwione. No nie jest, ale możemy budować taką narrację i w efekcie Kościół jako jedność jakoś się trzyma, chociaż rzeczywiście musimy się nauczyć żyć w Kościele, to jeszcze Polski dotyczy dużo mniej, ale już Stanów Zjednoczonych, Niemiec.
Powtórzę moje pytanie, panie redaktorze. W którym kierunku powinien w tym momencie pójść Kościół?
Czy moim zdaniem Kościół pójdzie w takim kierunku, że będzie się uczył trwać przynajmniej przez najbliższych kilkadziesiąt lat w stanie chwiejnej równowagi dwóch mocno różniących się interpretacji katolicyzmu. Czy będzie zbudowana jakaś nowa synteza? Nie wiem. Natomiast jest tylko... Alternatywą dla tej drogi jest wyłącznie schizma. Tego myślę, że ani ten papież, ani żaden następny nie będzie chciał.
Pani profesor, jak pani to postrzega? W którym kierunku teraz Kościół powinien pójść? Czy zgadza się pani z tą hipotezą doktora Terlikowskiego, że albo chwiejna równowaga, albo schizma? Bardzo ciekawa teza, skądinąd.
Mi się wydaje, że ta chwiejna równowaga, rzeczywiście obrona tej jedności w Kościele jest niezwykle ważna i o tym się trochę mało mówi. A wydaje mi się, że to jest też temat, który warto poruszać, bo rzeczywiście te głosy o schizmie, ale o właśnie mogą doprowadzić. Tego, one się pojawiają to ostatnimi czasy bardzo, bardzo często. A wydaje mi się, że w gruncie rzeczy o żadnej schizmie raczej mowy nie będzie. I to są głosy, które rzeczywiście wykorzystują, tak jak zostało powiedziane przez moich przedmówców, prywatne tak naprawdę wypowiedzi.
Tak, ale słuchajcie, bo trochę żeście ugłaskali tą sprawę. Jednak nawet jeśli to są prywatne wypowiedzi, to one budują pewne poczucie niepewności, niewiedzy i chaosu poznawczego.
Ale one niech zmieniają trochę też myślenie, bo dlatego, że jakby status czy ochrona prawna osób LGBT, osób homoseksualnych i tak dalej, to jest niezwykle ważny temat. To jest niezwykle ważny temat, który my powinniśmy poruszać, bo choćby nawet to, czy osoby żyjące w związku, osoby homoseksualne żyjące w związku mogą uzyskiwać o sobie informacje będąc w szpitalu, tak? Czy mogą dziedziczyć i tak dalej, to wszystko, o tym się trochę za mało mówi, a to wydaje mi się należałoby też uregulować. Oczywiście Kościół jakby tego nie ureguluje, natomiast niech się też na ten temat wypowie, bo to jest ważne.
Tomasz Terlikowski jeszcze do tego wątku?
Ja powiem krótko, musimy się nauczyć żyć w Kościele, w którym również ta sfera niepewności, niedopowiedzenia będzie dość powszechna. Czy następuje na naszych oczach koniec Kościoła posttrydenckiego, czyli tego Kościoła, w którym wszystko szło z Watykanu, a inni tylko się podporządkowywali. Już widzimy innych graczy na tej mapie i Kościół niemiecki, bardzo silny intelektualnie, niekoniecznie jeżeli chodzi o liczbę wiernych, ale finansowo również bardzo silny. Bardzo podzielony katolicyzm amerykański, ale też bardzo silny intelektualnie. I powiedziałbym, trochę może wrócimy do tej roli papieża sprzed wieków, kiedy on był takim języczkiem uwagi, ale też bardzo ostrożnie formułował nauczanie doktrynalne, bo każda za mocna wypowiedź w którąkolwiek stronę może wywołać gigantyczny skandal po jednej z tych dwóch, umownie je określę, bo to jest dużo bardziej skomplikowana dyskusja stron w Kościele, więc trzeba się będzie przyzwyczaić do tego, że w Kościele nie wszystko będzie tak pewne, jak się wydawało jeszcze lat temu.
Słuchajcie, to ja jak już...
coś dodać.
Panią Gładysiak, na koniec, proszę bardzo.
Ja tylko dodam, że nie wszystko będzie tak pewne, jak się nam wydawało w Polsce. Tak, to, co pan Terlikowski powiedział, to te dyskusje toczą się właściwie zawsze w Kościele, nawet od czasów apostolskich, że już tak najdalej sięgając, więc jakby to jest pewna też stała, jakby Kościoła, no oczywiście przybiera na sile, słabnie i tak dalej, ale to jest też jakby efekt wiary żywej, że ona też się różnie przejawia i po prostu to jest to, że, znaczy to też jest akurat dowód i tak optymistycznie, że Kościół żyje, że takie dyskusja się odbywa, nawet jeśli nie zawsze ona idzie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli.
Zwracam się do pani profesor Magdaleny Musiał-Kark. Magdo, może jakąś dyskusję już po pandemii, taką live o tym zrobimy, bo to jest temat bardzo ciekawy.
Tak, tam już mamy wiele planów.
My już mamy wiele planów,
powinniśmy
dokładnie.
Je zrealizować. Miejmy nadzieję, że dokładnie, nie mamy dyskusja o ostatnim cyklice.
I myślę, Państwa, że to też... proszę Państwa, bo to jest trochę tak. Jedni walczą z pandemią bardzo dzielnie, słusznie na tym froncie walki, ale też drudzy powinni też walczyć o to, co po pandemii i jak na tym wymiarze intelektualnym będziemy działać. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję za tą rozmowę. Na koniec, co polecacie? Tomasz Terlikowski, od Pana zaczniemy. Co Pan poleca naszym słuchaczom? Oglądania, słuchania, czytania.
Wrócimy do średniowiecza i do przepięknego tekstu Obłok niewiedzy, czy Chmura niewiedzy, bo to w zależności od tłumaczenia na język polski nosi w tłumaczeniu ojca Wojciecha Giertycha, inaczej w tłumaczeniu ojca Piotra Rostworowskiego. Przepiękny XIV-wieczny tekst wybitnego mistyka i znawcy pseudo-Dionizego Areopagity. Nie wiemy, jak miał na imię, jak się nazywał, ze szkoły świętego Wiktora. Natomiast znakomity tekst pokazujący, jak się modlić, ale też, że niewiedza jest wpisana w naszą relację z Bogiem.
Magdo, co ty polecasz?
Ja skończyłam dzisiaj w nocy pisać recenzję doktoratu o statusie prawnym nadawców publicznych i w tej tematyce trochę The Loudest Voice. Wspaniały, wydaje mi się niezwykle interesujący serial na Netflixie na cały głos w roli głównej Russell Crowe we wspaniałej kreacji. Dostał, zdaje się, za to Złoty Glob.
To ja bardzo dziękuję pani profesor za to polecenie, bo jak już zaczęła pani mówić o recenzji, to już się zawystraszyłem, że doktoraty poleci pani naszym słuchaczom, a nie chciałbym ich katować.
Ale The Loudest Voice na cały głos o manipulacji informacją, o właścicielu, prezesie stacji Fox, Rogerze
Ailesie. Temat bardzo na czasie. Jan Władysiak, już króciutko, tylko co pan poleca?
Ja też troszkę zupełnie innej beczki. Piotr Aleksy, Nad Dniestrze, Terror tożsamości, to jest książka o nieuznawanym państwie na Naddniestrze. Ciekawe, jeśli ktoś się interesuje na przykład właśnie nieuznawanymi państwami, jest ich trochę na świecie. Naddniestrze jest tutaj interesującym przypadkiem. Piotr Aleksy jest znawcą Naddniestrza. Warto tę książkę przeczytać.
Nie jestem w tej sytuacji, że zawsze pytam, a rzadko polecam, ale tym razem idąc tym tropem, który dał Tomasz Terlikowski, mówiąc o wybitnym teologii niemieckiej, bardzo Państwu polecam autora, jakim jest Romano Guardini, Niemiec, choć z włoskimi korzeniami. Wiele rzeczy jest w języku polskim, łatwo można sobie zgooglać. Proszę Państwa, ze mną i z Państwem byli dzisiaj pani profesor Magdalena Musiał-Kark. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pięknie.
Pan doktor Tomasz Terlikowski, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Jan Gładysiak, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, mimo ciężkich czasów życzymy Państwu, byście się trzymali zdrowo, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie, optymistycznie. Niech te lektury i filmy Państwu w tym pomogą. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Kłaniam się. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.